Grosse z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panie profesorze w telewizji TRWAM.
Proszę.
Szczęść Boże panie profesorze. I nasz temat Europa jutra, szanse i zagrożenia. O tym chcemy pomówić z panem profesorem, który jest ekspertem w tym temacie, tematyka europejska. Panie profesorze, słyszymy, mówimy i widzimy, ostatnio dużo mówi się o Unii Europejskiej, w kontekście relacji polsko-unijnych. Zaraz te wątki różne sobie omówimy, przynajmniej chociaż dotkniemy różnych wątków. Ale najpierw o samej Unii Europejskiej. Czy dostrzega pan, czy możemy opisać sytuację, w której jest teraz Unia Europejska? Czy to, co słyszymy, czy to już się dzieje, ten przejście do superpaństwa, polityka faktów dokonanych, poszerzanie kompetencji pewnych struktur unijnych, czy to już jest w toku ten proces? Jeśli tak, to czy on jest nieuchronny, ten proces?
No rzeczywiście, jesteśmy w trakcie tego wszystkiego, co ojciec opisał. Zasadniczy problem polega na tym, że dzieje się to bez odpowiedniej zmiany traktatów. Czyli bez, w gruncie rzeczy, zgody wszystkich państw członkowskich. Decydują te, które mają najwięcej do powiedzenia, czyli są to przede wszystkim kraje Europy Zachodniej, Niemcy i Francja. Natomiast jeśli chodzi o nas, to my troszeczkę jesteśmy obiektem tych zmian, bo przynajmniej polski rząd, większość polskich wyborców, która wyłoniła ten rząd, nie chce ani centralizacji, ani federalizacji, ani superpaństwa. Wielokrotnie zresztą o tym była mowa. A mimo wszystko Bruksela, Berlin i Paryż prą do tych zmian poprzez takie bardzo jednostronne, powolne działania, które de facto zmieniły ten ustrój.
Panie profesorze, a czy ten ustrój, ten system, nie wiem, czy mamy połączenie z panem profesorem, bo widzimy jakieś kłopoty techniczne, czy je słyszymy, nie wiem. No ale chcę zapytać pana profesora, czy ten ustrój, system Unii Europejskiej, czy jest zdolny do zmiany, do reformy? Mówię o tym w kontekście choćby sporu o relokację imigrantów, tą relokację, słyszymy się, tak? Panie profesorze, czy słyszymy się?
Tak.
Dobrze.
Słyszę, ale cały czas niestety dźwięk do mnie wraca i trudno mi się skupić na tym, co ja mam mówić i co odpowiadać, w jaki sposób mam odpowiadać na pytania, bo słyszę po prostu echo swoich własnych wypowiedzi sprzed 2 sekund.
Rozumiem. Prosimy naszych panów techników o zaradzenie temu problemowi. A ja moje pytanie jeszcze raz powtórzę. To, co pan powiedział, panie profesorze, pewien problem strukturalny, czy pewna dynamika strukturalna Unii Europejskiej. Jako tylko taki przykład tego, o czym mówimy, spór obecny o relokację imigrantów. Problem wraca po 7 latach, mamy wrażenie, że bez żadnej refleksji. Nie chcę teraz może tyle wchodzić w sam wątek, to może zaraz do niego dojdziemy, relokacji imigrantów, co jako przykład, taki papierek lakmusowy, zdolności Unii Europejskiej do autorefleksji, a nie do powielania problemów, które mają już jakąś tam 7 lat, akurat ten problem ma. I jest, no wydaje się, że dosłownie kopiuj i wklej, teraz jest to, no, dosłownie to samo narzędzie podnoszone. Co nam mówi choćby ten przykład, jako przykład dotyczący struktur Unii Europejskiej i zdolności do reformy, do autorefleksji?
No w istocie tutaj ojciec zwrócił uwagę na kwestię bardzo ważną, która moim zdaniem świadczy przede wszystkim o tym, że Unia Europejska nie ma zdolności do uczenia się na własnych błędach. Przecież ten mechanizm relokacji, który był wprowadzony w 2016 roku w wyniku tego dużego pierwszego kryzysu migracyjnego, on miał bardzo duży taki wydźwięk, jeśli chodzi o różnego rodzaju animozje, spory pomiędzy państwami członkowskimi, nie był skuteczny w przynajmniej dwóch wymiarach. To znaczy, po pierwsze, poza jednym państwem członkowskim, żadne inne, łącznie z Niemcami, które były autorem tego pomysłu, nie wykonały tych kwot, tego mechanizmu pilotażowego, który został właśnie wówczas wprowadzony. Natomiast nieskuteczność ma też głębszy charakter. Wiąże się przede wszystkim z tym, że niestety to nie jest dobry sposób na rozwiązywanie strategicznych problemów dotyczących nadmiernej, zwłaszcza nielegalnej imigracji. Ten mechanizm relokacji przecież nie rozwiązuje żadnych problemów, bo w sensie długofalowym wręcz zachęca do tego, żeby przybywać do Europy, żeby pokonywać w sposób nielegalny, tak jak powiedziałem, granice Unii Europejskiej. W związku z tym ten strumień, zamiast się zamykać, no, ma szansę trwać, a nawet okresowo zwiększać się. Więc jeżeli my ten problem rozsmarowujemy po całej Unii Europejskiej, to dzielimy się jak gdyby tymi kłopotami z wszystkimi państwami członkowskimi, to w dalszym ciągu zasadnicza kwestia, czyli to, że tych imigrantów jest za dużo, nie jest rozwiązana. Bo żeby rozwiązać ten zasadniczy problem, trzeba by było uszczelnić przede wszystkim granice zewnętrzne i zniechęcać imigrantów do podejmowania, zwłaszcza nielegalnych prób pokonywania granic.
A czy nie obawia się pan, panie profesorze, że oprócz całych tutaj kwestii tutaj formalno-prawnych, ale też kwestie moralne tutaj się pojawiają, mianowicie jakby to miało wyglądać w praktyce? Kto by miał oceniać, że ty jedziesz do Polski, ty jedziesz do Szwecji, a ty do Francji? Potem według jakiego klucza? Potem jakby ten transport miał się odbywać tych uchodźców, żeby nie pouciekali z tego transportu? To już się nam zupełnie źle kojarzy, nawet to, co teraz w tej chwili mówię. I potem samo gdzie, pilnowanie ich na miejscu, tych uchodźców, którzy nie chcą być w tym kraju przecież. Nie, a więc ile tutaj nam się nasuwa też kwestii, już nie mówię nawet logistycznych, ale moralnych. Czym Unia, taka Unia by była?
Oczywiście tutaj ojciec ma jak najbardziej rację, wskazując na to wszystko. Przede wszystkim większość imigrantów, bo my nie mówimy o uchodźcach. My mówimy o imigrantach, którzy po pierwsze nielegalnie pokonali granicę, a po drugie większość spośród nich nie otrzymuje statusu azylu, więc jest tak naprawdę emigrantami ekonomicznymi. I tutaj trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Najpierw będzie relokacja tych imigrantów, a dopiero później poszczególne państwa członkowskie uruchomią procedurę azylową i albo przyznają azyl, albo tego azylu nie przyznają. W związku z tym to dopiero w przyszłości, już po redystrybucji tych imigrantów, by się okazało, ile tak naprawdę osób otrzymuje azyl, a ile nie. Natomiast jeżeli oczywiście nie dostają tego azylu, to wszystkie kłopoty z tym związane, z takimi osobami, spadają na głowę poszczególnych państw członkowskich. Czyli to tak naprawdę w tym wypadku Polska musiałaby opłacać wywóz tych krajów do ich krajów macierzyńskich lub jakichś innych, które zgodziłyby się je przyjąć. Musielibyśmy negocjować z tymi krajami, na przykład afrykańskimi, bo póki co zasadnicza większość tych krajów, nawet rodzinnych, one nie przyznają się do własnych obywateli, one nie chcą tych ludzi. W związku z tym trzeba ich je bardzo często przekupywać, żeby one zgodziły się tych ludzi z powrotem przyjąć. No tak czy inaczej, już samo postępowanie z takimi imigrantami na zasadzie, że oni są traktowani jak jakiś transport niechcianych, zgniłych owoców, które się po prostu odsyła, to z jednego kraju członkowskiego do drugiego, a to z drugiego do kraju macierzystego i tak dalej. Przymusza się tych ludzi, przymusza się władze tych tamtych innych państw. No to jest sytuacja szalenie dyskomfortowa i w gruncie rzeczy lepiej by było wprowadzić przepisy zamiast tej całej realokacji, które po pierwsze by zabraniały procedowania w ogóle procedur czy kwestii azylowych dla wszystkich tych, którzy nielegalnie przekraczają granicę. To z całą pewnością by działało jako mechanizm odstraszający od tego typu pokonywania granic. A po drugie, procedura azylowa powinna być przeniesiona poza Unię Europejską, do różnych instytucji unijnych, które są poza granicami, do konsulatów czy ambasad państw członkowskich, do różnych punktów, które przecież tak czy inaczej funkcjonują w tych krajach, które są krajami tranzytowymi. Można przecież ustanowić różnego rodzaju punkty, które właśnie by procedowały, zastanawiając się nad tym, czy takie osoby się kwalifikują do pomocy i wsparcia międzynarodowego, czy nie. Można wymyśleć tysiąc innych rzeczy, jak choćby te rzeczy, o których się dyskutuje przecież w Unii Europejskiej od dawna. To, co zrobiono z Turcją, czyli zamknięto jednak ten napływ, przynajmniej ogromny strumień napływających imigrantów przez Grecję, poprzez, no, mówiąc wprost, łapówkę, którą Unia Europejska w wysokości kilku miliardów euro wręczyła Erdoganowi. Oczywiście w sensie formalnym, no to są to pieniądze, które mają zabezpieczać imigrantów w Turcji, które mają być skierowane na różnego rodzaju projekty, ale wiadomo, jak to jest z tymi procedurami tureckimi, te pieniądze czasami znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. No i tak czy inaczej, Unia, dając te hojne, w sposób dość hojny te fundusze, ja bym chciał, żebyśmy dostali chociaż mały fragment, my Polska, tych samych pieniędzy, które Unia Europejska kiedyś wręczyła Erdoganowi na uchodźców wojennych z Ukrainy. My takich pieniędzy nie dostajemy, więc tutaj widać, w jaki sposób jakby Unia Europejska z jednej strony traktuje kraje Europy Środkowej, a z drugiej strony jak traktuje Europę Zachodnią i Południową. Tak czy inaczej, można było w ten sam sposób podejść do władz libijskich, do władz tunezyjskich. Można robić znacznie więcej, jeśli chodzi o powstrzymywanie imigracji, a nie chwytać się za mechanizm relokacji, który jest po pierwsze sprzeczny z traktatami, bo jeśli chodzi o politykę emigrantów zarobkowych, a tak jak powiedziałem, w dużym stopniu to jest właśnie ta kategoria, to tutaj jest to kompetencja wyłączna państw członkowskich i w związku z tym, jeżeli w ogóle Unia Europejska chciałaby cokolwiek w tej sprawie stanowić, to musiałaby tylko i wyłącznie poprzez jednomyślną zgodę, poprzez konsensus, czyli nie poprzez głosowanie większościowe, jak to miało miejsce w przypadku Rady Unii Europejskiej, tej ostatniej decyzji. Więc to po pierwsze jest łamanie traktatów. Po drugie, jest to, tak jak ojciec powiedział, mechanizm no, głęboko niemoralny i odhumanizowany. Jeszcze w dodatku te kary, które się płaci za nieprzyjmowanie tych imigrantów, no to są jakieś haracze, które ci imigranci przecież płacą, bardzo podobne tym wszystkim mafiozom, którzy się trudnią właśnie tym przemytem ludzi. Po trzecie, jest to mechanizm nieskuteczny, bo on nie rozwiązuje zasadniczego problemu. No i wreszcie po czwarte, i to jest być może najważniejsze, dlaczego my powinniśmy protestować i powinniśmy się konsekwentnie nie zgadzać na ten mechanizm i go nie wdrażać. Dlatego, że nie może być tak, że Europa Zachodnia rozwiązuje swoje problemy, spychając je na nas. Wbrew naszej zgodzie i wbrew traktatom, które wymagają naszej zgody. No, po prostu my nie powinniśmy się godzić na bezprawie. My nie powinniśmy się godzić na łamanie praworządności przez takie kraje jak Niemcy, czy Włochy, czy samą Brukselę, czyli instytucje Unii Europejskiej.
A czy dostrzegł pan, panie profesorze, wrócę do tego mojego pierwszego aspektu mojego pytania, zdolność do refleksji w strukturach Unii Europejskiej. Mianowicie, czy dostrzegł pan jakąś autorefleksję w Unii po Brexicie? Bo to przecież był taki zimny prysznic dla Unii Europejskiej. Czy po tym wydarzeniu, które jednak było wydarzeniem znaczącym, czy taka refleksja nastąpiła co do samych struktur, sposobu funkcjonowania? Ja jako laik w tym temacie oczywiście tego nie zauważyłem, ale czy pan z bliska obserwujący te procesy coś takiego dostrzegł?
Ja też tego nie dostrzegam i chyba nikt tego nie dostrzega tak naprawdę. Muszę ze smutkiem to stwierdzić, dlatego że no Brexit był wstrząsem i ja pamiętam, przecież kilka lat temu pani Szydło, wówczas pełniąca funkcję premiera, ona bardzo wyraźnie mówiła, bodajże w Parlamencie Europejskim, a tak naprawdę nawoływała elity brukselskie do tego, żeby one się zastanowiły nad tym, co one robią. Dlatego, że będąc upartym w przyjmowaniu pewnych złych rozwiązań, które po pierwsze są nieskuteczne, a po drugie budzą ogromne toksyczne emocje między państwami członkowskimi. No w ten sposób napędza się różnego rodzaju nastroje eurosceptyczne, które prowadzą, czy wcześniej prowadziły do Brexitu, a teraz mogą prowadzić do Polexitu lub do innego tego typu zdarzeń. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się rzeczą jak najbardziej istotną, żeby Bruksela i te wszystkie ponadnarodowe elity, które między innymi są skupione w parlamencie, w komisji i innych instytucjach unijnych, żeby one zrewidowały w sposób drastyczny i radykalny swoje postępowanie. Odeszły od chociażby dążeń do zbudowania superpaństwa wbrew woli wielu państw członkowskich i przynajmniej wielu obywateli w Unii Europejskiej. Zrezygnowały z takiego żonglowania prawem europejskim w sposób hipokrytyczny, dlatego że nas się karze na różne sposoby za to, że niby jesteśmy niepraworządni, chociaż akurat my w bardzo dużym stopniu staramy się szanować traktaty i tego domagamy się od Komisji Europejskiej. Natomiast instytucje brukselskie raz po raz łamią traktaty, czyli są właśnie niepraworządne. Dlatego, że uważają, że w imię realizacji swojej centralizacyjnej wizji, w imię tego, że chcą osiągnąć superpaństwo, mogą robić, co im się żywnie podoba. Tylko, że takie postępowanie, zwłaszcza, że jest nieskuteczne, no prowadzi właśnie do Brexitu. I tutaj takiej refleksji niestety chyba cały czas nie ma.
Kiedyś pan wspomniał w jednym ze swoich tekstów o takich dwóch problemach, które są, no nie wiem czy kluczowe, ale jest centralne, powiedzmy, jakoś kluczowe dla Unii Europejskiej, mianowicie ekspansja kompetencyjna, pan tak to określił, to zjawisko, i konstytucjonalizm europejski. Czy nadal pan to podtrzymuje, tę diagnozę swoją w obecnych sytuacji? To jest sprzed 2-3 lat tekst, jeden z pana tekstów, gdzie znalazłem. I bym prosił, jeśli tak, to co to znaczy dla naszych też telewidzów? Krótkie wyjaśnienie. Diagnoza.
Ekspansja kompetencyjna polega na tym, że instytucje unijne, na przykład komisja albo parlament, bez zmiany traktatów, metodą faktów dokonanych, wchodzą w kompetencje wyłączne państw członkowskich. No, my to znamy z własnego podwórka. Po pierwsze, reforma wymiaru sądownictwa jest kompetencją narodową. Instytucje Unii Europejskiej nie powinny się na ten temat wypowiadać, a nie tylko się wypowiadają, ale nawet odbierają nam z tego powodu fundusze, ale też odbierają nam pewnego rodzaju godność, dlatego że non-stop obrzucają nas różnego rodzaju obelgami, że jesteśmy niepraworządni, że łamiemy wartości europejskie, że jesteśmy złymi Europejczykami i tak dalej. No to w gruncie rzeczy jest taka próba wpływania na nasz wizerunek międzynarodowy, szkodzenia reputacji Polski, osłabiania tym samym naszego głosu w polityce unijnej i osłabiania naszych interesów. Tak czy inaczej, ta ekspansja kompetencyjna jest szalenie wątpliwa z punktu widzenia traktatów, dlatego że jeżeli wszystkie państwa członkowskie właśnie w traktatach zgadzają się przekazać nowe kompetencje, czy to do komisji, czy do parlamentu, to jest okej, dlatego że wtedy nastąpiło to przekazanie kompetencji zgodnie z, byśmy powiedzieli, standardami demokratycznymi, które obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich, czyli zgodnie z ich konstytucyjnymi porządkami. Nastąpiła odpowiednia ratyfikacja procesu traktatu, czyli przekazania kompetencji do Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli bez tego się dokonuje tak naprawdę takiego jednostronnego wchodzenia w kompetencje narodowe, zabiera się państwom członkowskim ich kompetencje, zabiera się kompetencje tak naprawdę wyborcom ze szkodą dla narodowej demokracji. Innymi słowy, to jest proces, na który absolutnie nie powinniśmy się godzić, a on niestety jest coraz częstszy. I on jest też cechą charakterystyczną, czy pewną konsekwencją tego drugiego terminu, który czasami naukowcy określają jako konstytucjonalizm europejski, czyli traktuje się traktaty lub prawo traktatowe albo tej samej rangi co traktaty jako prawo konstytucyjne dla całej Unii Europejskiej. Coraz więcej, i to jest pewnego rodzaju uzurpacja ze strony Trybunału Sprawiedliwości, coraz częściej uważa się również, że to prawo traktatowe, czyli konstytucyjne dla Unii Europejskiej, jest ważniejsze niż prawo konstytucyjne w państwach członkowskich. I to jest uzurpacja, dlatego że czegoś takiego nie ma w traktatach. To wynika tylko i wyłącznie z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. I kolejna rzecz, kolejna uzurpacja tego Trybunału Sprawiedliwości polega na tym, że on w pewnym momencie doszedł do wniosku i ogłosił całemu światu w swoich kolejnych wyrokach, że każdy nasz kolejny wyrok w sprawach europejskich to tak jakby wszystkie państwa członkowskie przyjęły nowy traktat. Czyli można powiedzieć, sędziowie Unii Europejskiej zaczęli stanowić prawo traktatowe w tym sensie, że mieli głos o charakterze konstytucyjnym. I ten konstytucjonalizm europejski od wielu lat tworzą sędziowie, a nie państwa członkowskie, bo nie mamy zmiany traktatów poza jakimiś bardzo drobnymi rzeczami, wyjątkami. Od czasu traktatu lizbońskiego, czyli od kilkunastu lat, nie mamy rewizji traktatów, natomiast mamy nazwijmy to, ten konstytucjonalizm europejski jest rozwijany poprzez kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości, czyli sędziowie, grupa sędziów, a nie państwa członkowskie, nie demosy w tych państwach, nie procedury demokratyczne określają, jak wygląda ta konstytucja europejska, czyli tak zwane prawo o wymiarze konstytucyjnym w Unii Europejskiej. No to jest moim zdaniem proces, który jest nie tylko, że niedemokratyczny, ale ma cechy autorytarne. Bo to nie może być tak, że dla 450 milionów obywateli kilku sędziów nagle wyznacza prawo konstytucyjne. No to jest po prostu, to się nie mieści w głowie.
Tutaj dotykamy też kwestii z tym związanej, mianowicie wielkiego deficytu demokracji, który trawi Unię Europejską przecież. To jest właśnie to, o czym pan mówi. Ktoś, kto nie jest wybrany demokratycznie, narzuca władzą wybranym demokratycznie, a więc temu demosowi danego kraju przecież swoje poglądy, czy swoje wyroki, werdykty.
To prawda, tutaj ja specjalnie położyłem nacisk na tą konsekwencję tego konstytucjonalizmu europejskiego albo ekspansji kompetencyjnej ze strony np. Komisji Europejskiej lub Parlamentu, że to są działania niedemokratyczne, dlatego że one są na szkodę demokracjom narodowym. A demokracji z prawdziwego zdarzenia w Unii Europejskiej tak naprawdę nie mamy, albo przynajmniej mamy bardzo poważne deficyty tejże demokracji. Mamy na przykład to, co Tadeuszem Cyselem. Garstkę sędziów, którzy twierdzą, że oni są nośnikiem prawa konstytucyjnego dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. No to jest po prostu jakiś absurd. To jest uzurpacja władzy konstytucyjnej bez odpowiednich procedur demokratycznych, czyli tak naprawdę ze złamaniem demokracji. To samo przecież czynią urzędnicy Komisji Europejskiej, bo jeżeli oni pozatraktatowo, czyli bezprawnie, wchodzą w kompetencje państw członkowskich i na przykład wypowiadają się na temat polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości, no to znowuż jest to na szkodę wyborców w Polsce i osłabia demokrację w Polsce. Komisja Europejska nie ma ani takich praw, bo te prawa nie zostały przekazane w traktatach, ani nie ma takiego mandatu demokratycznego, żeby powiedzieć wyborcom w Polsce, wasze procedury demokratyczne muszą podporządkować się naszej decyzji. Jaka demokracja i procedury demokratyczne stają za takim głosem Komisji Europejskiej? Kilku urzędników w Brukseli twierdzi, że jest ważniejsze to, co oni mówią, niż wybory w Polsce, w których bierze udział kilkanaście milionów osób. No to jest znowuż kompletny brak poszanowania dla procedur demokratycznych, uzurpacja władzy, która ma charakter autorytarny.
Czy możemy też, tutaj mówimy o pewnych grupach, tutaj pan mówił o sędziach różnych tam, czy urzędnikach różnego tam szczebla Unii Europejskiej, ale jako coś, co jest takim niedemokratycznym, czy, gdzie brak tej demokracji. Ale czy możemy to rozszerzyć też na samą, na państwa członkowskie? Chcę zapytać, czy przecież widzimy, jako bardziej jak stwierdzenie to wypowiem, że pewne kraje europejskie, wszyscy są równi, ale nie są niektórzy bardziej równi wśród krajów Unii Europejskiej, że jest ta tak zwana stara Unia i nowa Unia, która musi być, czy powinna być wręcz pouczana, traktowana protekcjonalnie. Czy ta linia podziału, ona się pokrywa przecież, panie profesorze, też z linią podziału zimnowojennego przecież de facto. Czy to gdzieś Unia Europejska nie konserwuje w swojej mentalności, w swoich też decyzjach, choćby to co mówimy, praworządność, która jest nietykalna w Niemczech, czy Francji, czy na Zachodzie, ale już Polska, Węgry, czy tutaj, nie wiem, już inne kraje, już jak najbardziej.
Zdecydowanie zgadzam się z tym, co tutaj pan ojciec wskazał. Niestety Unia Europejska jest zarządzana przez Europę Zachodnią, a tak naprawdę przez dwa największe kraje tej części naszego kontynentu, czyli przez Francję i Niemcy. I tak było od samego początku istnienia Unii Europejskiej i tak jest do dzisiaj. Tylko że o ile na początku wspólnoty europejskie były organizacją międzynarodową Europy Zachodniej. W związku z tym to, że Europa Zachodnia tam dominuje, nie jest niczym dziwnym. Natomiast obecnie, kiedy to poszerzenie, te kolejne poszerzenia, ale tak naprawdę przede wszystkim włączenie krajów Europy Środkowej doprowadziły do tego, że Unia Europejska no, jest znacznie większa, czy wykracza poza Europę Zachodnią. To, że w dalszym ciągu Europa Zachodnia zarządza nami wszystkimi, no, jest co najmniej zadziwiające, żeby nie powiedzieć również w jakimś tam stopniu niedemokratyczne. I teraz często narzekamy na Brukselę, często narzekamy na Komisję Europejską, na sędziów europejskich z Trybunału Sprawiedliwości czy innych sądów europejskich. Natomiast niewiele osób być może wie, że tak naprawdę ci wszyscy urzędnicy w dużym stopniu znajdują się pod wpływem politycznym właśnie w dalszym ciągu tych krajów Europy Zachodniej. I w związku z tym ta sytuacja no jest szalenie asymetryczna i na niekorzyść dla takich krajów jak Polska. Nawet dzisiaj przecież rozmawialiśmy o tym mechanizmie relokacji imigrantów w Unii Europejskiej. To jest pomysł niemiecki, od początku wspierany przez kraje Europy Zachodniej. I te wszystkie państwa przeforsowały ten mechanizm, a znajdujące się również pod wpływem tych tych krajów instytucje unijne od początku tutaj, moglibyśmy powiedzieć, wspierały ten proces i przygotowania tej decyzji, wypracowywania tej decyzji. Więc tak czy inaczej, jeżeli tworzymy super państwo, gdzie rzeczywiście prominentną rolę będzie pełniła komisja, czy szerzej technokracja i sądownictwo europejskie, ale z tylnego siedzenia te instytucje będą wspierane lub w dużym stopniu pod wpływem interesów tylko i wyłącznie Europy Zachodniej, no to jest po prostu sytuacja, której my nie powinniśmy akceptować i my powinniśmy nauczyć Europę Zachodnią, żeby przestali się wpatrywać tylko w swoje problemy i zaczęli troszeczkę uważniej wczytywać się w to, co my mówimy, bo po pierwsze, my bardzo często mamy rację i to nie tylko rację z punktu widzenia naszych interesów, ale na przykład interesów wszystkich pozostałych państw członkowskich i całej Unii Europejskiej. I choćby z tego powodu warto nas słuchać, ale przede wszystkim, nawet jeżeli nie mamy racji, to w imię naszych krajowych procedur demokratycznych rząd ma prawo przedstawiać swoje opinie, swoje interesy lub tak jak widzi interesy swoich wyborców, Polaków, czyli naszego państwa. I jeżeli to się nie podoba z jakichś powodów instytucjom Unii Europejskiej albo stolicom największych państw członkowskich w Europie Zachodniej, to one powinny skorzystać z okazji i siedzieć cicho, czyli szanować nasz głos, go tolerować przynajmniej, nawet jeżeli się z nim nie zgadzają. Natomiast nie powinny nas obrzucać błotem, szkalować, że jesteśmy niepraworządni, tylko dlatego, że my wyrażamy swoje opinie. No i ten proces asymetrii, który ja pokazałem, on się odbywa na wielu płaszczyznach. No on jest trudny do akceptacji i dlatego ja od przynajmniej kilku miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, no staram się nakłonić polski rząd i polskich wyborców do tego, żeby podjąć jednak bardziej zdecydowane kroki w celu uświadomienia naszym partnerom z Europy Zachodniej, że my, podobnie jak oni, mamy własne interesy i mamy prawo takie same jak oni do ich wyrażania i tego, żeby oni tak samo respektowali nasze interesy, jak oczekują tego, że my będziemy tolerować czy respektować ich własne.
Choćby wskażmy króciutko, choćby taki przykład konkretny tej asymetrii, skutków tej asymetrii, bardzo wymiernych skutków, mianowicie punkt startu, jeśli chodzi o politykę klimatyczną w Unii Europejskiej. Ten punkt startu jest inny w tych krajach, które były w świecie kapitalistycznym. Punkt startu jest inny w krajach, które były w bloku komunistycznym. Znowu wracam do tego wątku takiej petryfikacji tego podziału zimnowojennego. Choćby w tym temacie, on tutaj bardzo jest, myślę, wymierny. To się da przeliczyć na pieniądze, na pewne, no nie wiem, decyzje bardzo konkretne.
Absolutnie. W ogóle cała polityka klimatyczna jest od początku projektowana pod kątem interesów Europy Zachodniej, a my jesteśmy, po pierwsze, nam przeznaczono rolę tych, którzy będą odbiorcami zachodnich technologii, czyli mamy finansować, mówiąc krótko, transformację klimatyczną nie tylko u nas, a będzie ona bardzo kosztowna, ale również w krajach Europy Zachodniej, no bo mamy, kupując ich technologię, ich urządzenia i tak dalej, no w ten sposób przyczyniamy się do tego, że płacimy jak gdyby również za tą transformację, która się będzie odbywać w tamtych krajach. Tak czy inaczej, ja już nie wspomnę o tym, że przecież jednym z fundamentów tych pierwotnych planów transformacji klimatycznej, przynajmniej w średnim okresie czasu, to było oparcie tego procesu na gazie rosyjskim. Więc no, czy to dla nas było dobre rozwiązanie? Oczywiście, że nie, natomiast my musieliśmy to przełknąć i zostaliśmy po raz kolejny przegłosowani. Nikt się nie przejmował naszymi ostrzeżeniami, że to tylko wzmacnia Rosję, że to z tego mogą być gigantyczne problemy. Wszystkie te nasze scenariusze i ostrzeżenia się zrealizowały, ale w dalszym ciągu Europa się niewiele uczy. Czasami słyszymy, że ktoś tam w Paryżu czy w Berlinie z trudem wypowie słowa, a powinniśmy słuchać Polaków, a szkoda, że ich nie słuchaliśmy, bo oni mieli rację, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o inne sprawy. Tylko nic z tego nie wynika w sposób zasadniczy z punktu widzenia kolejnych doświadczeń w Unii Europejskiej. Cały czas jesteśmy spychani na margines, wyrzucani jak gdyby poza nawias demokratycznej debaty, no bo przecież jesteśmy określeni jako autokraci, jako populiści, czasami nawet jako faszyści. I w związku z tym trudno się dziwić Putinowi, że on nazywa nas również faszystami, skoro słyszy i słyszał wielokrotnie z Europy Zachodniej te same epitety kierowane w stronę Polaków. Tak czy inaczej, no niestety Unia Europejska ma charakter asymetryczny i powinniśmy wszystko zrobić, żeby to zmienić. Możemy zawalczyć o inną Unię. Powinniśmy różnymi sposobami, może nie zawsze bezbolesnymi, ale jednak przekonywać naszych partnerów z Europy Zachodniej, żeby nas traktowali poważnie i z respektem, bo jeżeli my ich tego nie nauczymy, to niestety oni będą cały czas postępować według tej samej metody i przyzwyczajeni, z którymi mamy do czynienia od wielu lat. Więc jeżeli chcemy zawalczyć o lepszą Unię Europejską, no to ja nie widzę innej drogi, tylko powinniśmy po prostu przystąpić do tego dzieła, czyli proponować pewne projekty reform systemowych, reform dotyczących ustroju Unii Europejskiej. Przecież wielu polskich ekspertów, a nawet polityków od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, mówi, w jakim kierunku Europa powinna być reformowana. I tylko powinniśmy, niezależnie od tego, że to mówimy, to jednocześnie działać w taki sposób, żeby się nie poddawać pewnemu dyktatowi i w gruncie rzeczy łamaniu traktatów europejskich przez drugą stronę.
Panie profesorze, chcę zaprosić teraz naszych słuchaczy, telewidzów do rozmów. Poszerzamy więc grono naszych dyskutantów. Drodzy Państwo, Europa jutra, szanse i zagrożenia, tak brzmi nasz temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Z naszym gościem, którym jest pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Nasze numery telefonów do studia, do telewizji Trwam, dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I dla telewidzów dzwoniących z zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa telefony. Europa jutra, szanse i zagrożenia. To jest temat naszych rozmów. Panie profesorze, czy sytuacja wojny na Ukrainie, chcę spojrzeć jeszcze na ten czynnik, spójrzmy może, jako na czynnik generujący, być może, pytanie to jest moje, czy to generuje też, może generować, ma potencjał wygenerowania zmian geopolitycznych w samej Unii Europejskiej, czy zmian strukturalnych też w tych kwestiach, o których tu mówimy, czy, spytam inaczej, czy to definiowanie granic Europy, tego co europejskie, przez Niemcy i przez Francję będzie musiało się w tej sytuacji zmienić? Czy to już się zmienia? Czy ten środek ciężkości gdzieś bardziej tutaj się na wschód nie przenosi? Nie wiem, czy to jest pytanie z tezą. Nie chcę stawiać tezy żadnej, ale pytać.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę ojca, zanim odpowiem merytorycznie, chciałem przede wszystkim podziękować panom technikom za to, że dokonali jakiejś sztuczki, dla mnie rzecz jasna tajemniczej, ale ja już bardzo dobrze wszystko słyszę i nie mam kłopotów w związku z tym z odbiorem własnych słów. Bóg zapłać. A teraz przechodząc do kwestii merytorycznych. Ja uważam, że to jest bardzo ważne i pytanie, dlatego że oczywiście wojna no ma taką specyfikę, że ona zmienia do fundamentów sytuację geopolityczną. I to samo możemy powiedzieć o tej wojnie na Ukrainie. Ona tak naprawdę jest atakiem nie tylko na samą Ukrainę, ale na pewien ład geopolityczny, który do tej pory funkcjonował w Europie Środkowo-Wschodniej. I my mamy walkę czasami tą, byśmy powiedzieli hot, czyli tą gorącą, tak jak to ma miejsce w Ukrainie, lub taką soft, hybrydową, prowadzoną miękkimi sposobami, jak to ma miejsce w odniesieniu do Europy Środkowej, w tym również Polski. Mamy walkę, która staje się coraz bardziej intensywna, która wynika z tych przemian geopolitycznych, o których tutaj mówimy, a dotyczy bardzo prostej kwestii. Kto będzie rządzić, kto będzie kontrolować, kto będzie dominować w Europie Środkowej Wschodniej? Czyli kto będzie rządził Polską i innymi krajami Europy Środkowej oraz Ukrainą, Białorusią, być może państwami bałtyckimi. I to jest konflikt, który narastał od pewnego czasu. W tej chwili wchodzi w fazę, byśmy powiedzieli, gorącą. I fazę, która być może nie jest bliska rozstrzygnięcia, no ale na pewno staje się coraz bardziej dynamiczna. I tutaj chyba nie powinniśmy mieć wątpliwości, że to, ta rywalizacja dotyczy również nas. Ten konflikt dotyczy również nas. To nie jest tylko... On nie jest związany tylko z imperializmem rosyjskim, który oczywiście dotyczy Białorusi i Ukrainy w pierwszym rzędzie, ale zaraz później krajów bałtyckich i krajów Europy Środkowej, czyli również Polski. Więc my jesteśmy zagrożeni przez ten konflikt gorący, odbywający się póki co w Ukrainie. Ale w tym sensie to jest nasza wojna, że my jesteśmy bezpośrednio, albo może póki co w sposób pośredni, obiektem tej agresji. Ale z drugiej strony, my tego nie zawsze dostrzegamy w Polsce. Taka sama wojna czy rywalizacja dotyczy naszych partnerów z Europy Zachodniej, którzy by po pierwsze przyzwyczaili się do tego, że kontrolują Europę Środkową, że tutaj dominują. Nie tylko gospodarczo, ale również politycznie i geopolitycznie. I chcieliby to utrzymać. A niestety Ukraina i w ogóle te czasy, w których żyjemy, wyzwalają pewien proces emancypacji. I tak jak Ukraińcy się emancypują, czyli odwracają od Rosjan, a przynajmniej nie chcą być traktowani jako satelitę rosyjskiego, jako półkolonię Federacji Rosyjskiej. Dokładnie tak samo emancypują się Polacy, jeśli chodzi o wpływy niemieckie, jeśli chodzi o wpływy Europy Zachodniej roztaczane poprzez instrumenty Unii Europejskiej. To jest w gruncie rzeczy ten sam proces, tylko że on się odbywa w naszym przypadku na dwóch frontach, ale przecież te zagrożenia geopolityczne z obu stron to my znamy z historii nie od dziś. I ja bym ten okres, czy tę wojnę na Ukrainie określił jako pewnego rodzaju wejście w nową fazę właśnie takiej ostrzejszej rywalizacji o to, kto będzie kontrolować Europę Środkową i Wschodnią. Czy to będzie jakieś kondominium rosyjsko-niemieckie, czy Europy Zachodniej i Rosji ponad naszymi głowami, gdzie będą, tak jak dotychczas w gruncie rzeczy miało miejsce, rozdzielać swoje strefy wpływów i realizować swoje interesy. Niemcy w Europie Środkowej, Rosjanie na Ukrainie i Białorusi. Czy też ten konflikt, bo moim zdaniem na takim spokojnym rozdzieleniu tych stref wpływów się nie zakończy. I historia nas uczy, że jakiekolwiek porozumienie rosyjsko-niemieckie dotyczące podziału strefy wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej było zawsze krótkotrwałe. Wcześniej czy później któraś strona dąży do dominacji. W związku z tym wcześniej czy później następuje rywalizacja tak naprawdę między Niemcami i Rosjanami o Europę Środkowo-Wschodnią. Ale jest jeszcze jeden ważny proces, bo to nie tylko jest kwestia dogadywania się albo rywalizacji pomiędzy z jednej strony Europą Zachodnią, głównie Niemcami, a z drugiej strony Wschodem, głównie Rosją.
Profesorze, wyjdę słowo, przepraszam bardzo, mamy telefon naszego telewidza i ten wątek zaraz podejmiemy po telefonie. Odbierzemy telefon. Teraz bardzo proszę, halo?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Szczęść Boże Ojcze Witoldzie, szczęść Boże Panie Profesorze. Telefonuje Jan z Nowego Targu.
Witam Panie Janie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam Pana Profesora i Ojca. I bardzo, muszę powiedzieć, jest bardzo ciekawy temat dzisiejszy. Europa jutra, szanse i zagrożenia. A jaka jest rola naszej ojczyzny w Unii Europejskiej? Otóż Unia Europejska w obecnej sytuacji, panie profesorze, to ona chce narzucać Polsce swoją ideologię, ponieważ Unia Europejska chce, żeby to była federalizacja poszczególnych państw. A ja uważam, i takie jest moje zdanie, że w Unii Europejskiej nasza ojczyzna powinna być Europą ojczyzn, a nie federalizacją. Nas ze strony Unii Europejskiej karze się różnymi karami. Już bodajże chyba 40 rezolucji skierowanych przeciwko naszemu państwu, naszemu rządowi. To ja mam takie pytanie. W jakiej jesteśmy Unii Europejskiej? Czy my mamy być tylko po prostu chłopcem do bicia? Co chwila nas się oskarża o niepraworządność, a to teraz o relokację uchodźców, a to kopalnie zamykać Turów, a inne kopalnie wokół, po stronie czeskiej, po stronie niemieckiej jest łącznie chyba 9 kopalń i one po prostu mogą pracować, tylko akurat polska kopalnia w Turowie jest przeszkodą.
Panie Janie, rozumiemy Pana pytanie. Przykładów możemy tutaj mnożyć, jest ich wiele, znamy mniej więcej te różne przykłady tego, o co Pan pyta. Dziękuję bardzo Panie Janie za telefon, za pytanie i chcę dać głos panu profesorowi. Bardzo proszę.
Ja również dziękuję bardzo serdecznie za to pytanie. No to jest to, o czym próbowałem w pewnym momencie tutaj też mówić we wcześniejszym fragmencie swojej wypowiedzi. Mianowicie o tym, że my nie powinniśmy się godzić na pewnego rodzaju rzeczy, które są nam przekazywane z Brukseli czy państw dominujących w Europie Zachodniej, dominujących nad procesami integracji europejskiej, jeżeli one są po pierwsze niezgodne z traktatami, po drugie niezgodne z naszymi fundamentalnymi interesami. Tak jak nie realizowaliśmy decyzji o zamknięciu Turowa, tak jak nie realizowaliśmy pierwszej decyzji dotyczącej relokacji imigrantów, tak powinniśmy w podobny sposób traktować wszystkie te rozporządzenia czy regulacje Unii Europejskiej, które są dla nas bardzo kosztowne, które dokonywały się ze złamaniem prawa traktatowego. My powinniśmy robić to dla zasady, żeby zwrócić naszym partnerom z Europy Zachodniej uwagę, że łamią praworządność, ale również powinniśmy to robić w trosce o właśnie inną Unię Europejską, o tę Europę ojczyzn, o której tutaj pan Jan wspomniał, która będzie szanować demokrację w państwach członkowskich, która będzie bardziej konsensualna, a nie działała na zasadzie asymetrycznych, czyli że Europa Zachodnia pewne koszty własnych pomyłek, własnych błędów będzie przerzucać na słabsze państwa, na przykład na kraje Europy Środkowej. I tutaj bardzo ważnym elementem rekonstrukcji tej Europy, czyli dojścia do Europy ojczyzn, jest jednak pewnego rodzaju kryzys, który powinniśmy, jeżeli to będzie niezbędne, wywołać, związany z tym, że nie będziemy respektować niektórych regulacji europejskich, oczywiście opierając się na decyzji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To Polski Trybunał Konstytucyjny za każdym razem powinien określać, czy decyzja, którą my kwestionujemy, jest zgodna z traktatami i z polską konstytucją, czy też nie. Jeżeli nie jest zgodna, to my mamy pełne prawo, żeby jej nie realizować. I w ten sposób powinniśmy nauczyć naszych partnerów, żeby w końcu zaczęli słuchać tego, co my mówimy i traktować nas poważnie. I myślę, że jeżeli doprowadzilibyśmy do takiego niewątpliwie kryzysu w Unii Europejskiej, to jednak byśmy mogli wywołać na poważnie dyskusję o Europie ojczyzn. Bo póki co nawoływanie przez Polaków czy przez inne zresztą nacje do tego, to jest wołającego, to jest głos wołającego na puszczy, byśmy powiedzieli. Nikt się tym nie przejmuje. Nikt tego nie traktuje na poważnie. Natomiast jeżeli byłby kryzys, oni w końcu musieliby zacząć nas słuchać. I ostatnia rzecz, jeśli można, bo to chciałbym dokończyć jeszcze to słowo na temat tej rywalizacji Europy Środkowo-Wschodnią. To nie tylko rywalizują ze sobą, czy dzielą się tym obszarem geograficznym, czyli naszym regionem, Niemcy z Rosjanami, czy szerzej Europa Zachodnia i Rosja. Ale ten kryzys, z którym mamy obecnie do czynienia, on nabrzmiewa. Wynika stąd, że coraz częściej kraje, społeczeństwa, narody Europy Środkowo-Wschodniej nie godzą się na to, żeby być tortem, którym się dzielą Rosjanie z Niemcami, bez naszej zgody. I zbuntowali się Ukraińcy przeciwko Rosjanom. Ale my też coraz częściej się buntujemy przeciwko Niemcom i przeciwko Europie Zachodniej i żądamy tego, żeby nas traktować poważnie. I ten kryzys, o którym tutaj mówiłem, wynikający z tego, że my powinniśmy częściej nie przyjmować regulacji europejskich, jeżeli one są sprzeczne z traktatami i polską konstytucją i naszymi interesami. Ten spodziewany kryzys byłby, ale już do pewnego stopnia jest, nawet dzisiaj, emanacją tego, że my po prostu jako narody Europy Środkowej i Wschodniej buntujemy się przeciwko tej klasycznej polityce mocarstw, która przez kilka ostatnich wieków była realizowana w naszej części świata. My chcemy tak jak wszyscy inni decydować o sobie, a nie żeby Niemcy z Rosjanami o nas decydowali.
Chyba właśnie ta obawa o tym, co powie Moskwa, to było chyba tym, co wytyczało gdzieś w głowach eurokratów, te granice tego, co jest europejskie, tak, że ten wschód Europy jest taki mniej europejski. Czy teraz ta sytuacja wojny, gdzie te pewne, nie wiem, czy padły te obawy, też to jest pytanie, właśnie może te granice właśnie przesunąć bardziej, szerzej, poszerzyć w głowach eurokratów? Bo już nie ma tego pytania, co powie Moskwa.
No, ja myślę, że to pytanie w dalszym ciągu jest. Tylko może ono już nie jest tak dominujące jak wcześniej. Ale przecież jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju postępowanie polityków francuskich czy niemieckich już po pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainie, to przecież to pytanie, co powie Moskwa, jak my będziemy dostarczać na przykład uzbrojenie na Ukrainę, jak my będziemy dostarczać czołgi albo samoloty, to pytanie raz po raz się pojawiało w głowach decydentów w Europie Zachodniej. W związku z tym może to pytanie już nie dotyczy wszystkich aspektów polityki europejskiej, polityki unijnej, bo rzeczywiście wojna na Ukrainie bardzo poważnie osłabiła wpływy moskiewskie w Brukseli i szerzej w Europie Zachodniej. Już coraz częściej dostrzegamy jednak, jak przynajmniej te wpływy, ta propaganda, no, na jaką skalę były realizowane w Europie Zachodniej. Przecież no, mamy różnego rodzaju komisje, w tym parlamentarne, które chociażby funkcjonują w krajach Europy Zachodniej, które badają wpływy rosyjskie.
Byli w Polsce.
W tamtych krajach. Mamy chociażby taką komisję w parlamencie francuskim, która w sposób systemowy próbuje zająć się tym problemem i zidentyfikować te miękkie miejsca, które na przyszłość trzeba likwidować po to, żeby polityka francuska, demokracja francuska, wyborcy francuscy nie byli kształtowani przez propagandę i interesy Moskwy. Więc mnie się wydaje to całkiem naturalne, że takie procesy zaczęły się pojawiać w Europie Zachodniej. I to jest, wojna na Ukrainie jakby była tym przełomem, który pokazał jednak również elitom w Europie Zachodniej, że w dalszym ciągu że zawiodły się na Rosjanach, że bagatelizowały Rosjan, że uwierzyły w propagandę rosyjską, że brały słowa Rosjan za dobrą monetę i się niestety na tym zawiedli, przeliczyli i ponoszą poważne tego skutki geopolityczne, gospodarcze, w postaci kryzysu, recesji, inflacji, kryzysu energetycznego. Tak czy inaczej, no pewne wnioski tam zostały wyciągnięte, tylko no trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o stosunek do Polski, tutaj się niewiele zmieniło, dlatego że my akurat w momencie, kiedy chcemy badać u siebie wpływy rosyjskie, to tutaj jesteśmy przywoływani do porządku, karceni i sankcjonowani przez te same kraje, które przecież no, zwracają coraz baczniejszą uwagę na wpływy rosyjskie we własnych krajach.
Bo są inni, są może bardziej demokratyczni niż my, a chociaż właśnie to tak z przekąsem mówię. Mamy telefon, odbieramy, więc bardzo proszę.
Szczęść Boże. Zbigniew z Łodzi. Chciałem zapytać pana profesora, czy są może jakieś przesłanki, by twierdzić, że tak zwani założyciele, założyciele Unii Europejskiej, Adenauer, Schuman, Gaspari, przewidywali, że ewolucja Unii Europejskiej będzie dążyła do wzmocnienia roli Niemiec i Francji w Europie, że taki projekt może być przede wszystkim w interesie tych państw. Czy ta centralizacja i federalizacja, która się dokonuje, jest jednak tylko wypaczeniem tej pierwotnej idei i jest niezgodna z intencjami założycieli, czy też może właśnie od początku były jakieś takie plany, które to zakładały? Dziękuję bardzo. Szczęść.
Dziękujemy panie Zbigniewie. Szczęść Boże. Bardzo proszę panie profesorze.
No to tutaj wszystko zależy od tego, o którym ojcu, założycielu Unii Europejskiej mówimy. Bo część z nich traktowała federację jako ucieczkę od państw narodowych. Czyli postrzegała państwa narodowe jako pewnego rodzaju ryzyko, pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla Europy. Właśnie dlatego, że te interesy narodowe mogą zdominować agendę europejską i wcześniej czy później prowadzić do różnych konfliktów i też rzecz jasna do pewnej przemocy instytucjonalnej ze strony instrumentów wspólnotowych wykorzystywanych na korzyść silniejszych, a nie na koszt albo niekorzyść tych słabszych. Więc ojcowie, zwłaszcza o proweniencji socjalistycznej, oni uważali, że jeżeli się zbuduje federację europejską, ale opartą na demosie unijnym, czyli na obywatelstwie unijnym, na społeczeństwie europejskim lub byśmy powiedzieli narodzie europejskim, to jest jak gdyby ucieczka od tych źródeł konfliktów w Europie, różnego rodzaju wojen, rywalizacji i tak dalej, A winą za to obarczano jednak państwa narodowe. Natomiast nieco inaczej wygląda to w przekazie polityków chadeckich czy tych ojców założycieli, którzy no, bardziej byli związani z Chadecją, z nurtami prawicowymi czy konserwatywnymi. Oni po pierwsze, jak to konserwatyści często mają, są przywiązani do tradycji. No a w Europie tradycja tak naprawdę jest tradycją narodów europejskich. Oczywiście jest też tradycja chrześcijańska, odwołania do pewnych czy do wartości chrześcijańskich, do nauki społecznej Kościoła, do wielu aspektów, które można powiedzieć są, przekraczają granice tradycji narodowej i są tym spoiwem dla Europy. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo ci myśliciele konserwatywni, oni w moim przekonaniu z punktu widzenia pewnego przywiązania do tradycji narodowej i konserwatyzmu, czyli takiego zachowawczego podejścia, uważali, że to jest niemożliwe, żebyśmy odeszli od tradycji narodowych, państwowych i tak dalej, ale żeby nie wejść w te kolejny tej rywalizacji prowadzącej do wojen, tak jak to miało miejsce w przypadku I i II wojny światowej, to tutaj chcieli ustanowić właśnie jako pewnego rodzaju spoiwo dla tej integracji te wartości chrześcijańskie, czyli tak definiowane wartości europejskie, bo one miały przypominać tym narodom, żeby żyć w przyjaźni, żeby okazywać sobie przyjaźń i solidarność, żeby traktować siebie nawzajem jako partnerów, a nawet przyjaciół. I to właśnie, czyli chrześcijaństwo, czy wartości chrześcijańskie miały być tym spoiwem i bez eliminowania tradycji narodowych, bo ci ojcowie założyciele chadeccy, oni uważali, że to jest po prostu niemożliwe, że ta socjotechnika wykorzenienia narodów musiałaby się wiązać automatycznie z jakimś projektem nihilistycznym, który tak naprawdę zniszczy Europę, a nie ją uratuje. To, co miało uratować, mieliśmy pozostać przy tradycjach narodowych, tylko jednocześnie traktować je w sposób taki nieantagonistyczny, a to miało zapewnić odwołanie się, czy bazowanie tych procesów integracyjnych na społecznej myśli Kościoła, na wartościach chrześcijańskich. One miały być tym fundamentem, który by nas łączył, ale jednocześnie, który by pozwolił, że narody nie będą antagonizowane, tylko będą solidarne i przyjazne. Będą starały się w kłopotach sobie nawzajem pomagać, a nie na zasadzie takiej, jak mamy kłopot, to przenosimy koszty na kogoś innego, słabszego i wymuszamy sankcjami, żeby on się nam podporządkował. No to z czym mamy obecnie do czynienia? Z całą pewnością jest sprzeczne z filozofią myślenia o integracji przez tych ojców założycieli prawicowych, chadeków.
Panie profesorze, tu musimy postawić kropkę, ale ten temat podejmiemy już za niewiele ponad 2 godziny, o 21:30. Europa jutra, szanse i zagrożenia. Pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego jest i będzie również wieczorem w Radiu Maryja naszym gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę pierwszą część i mówimy sobie do usłyszenia w części drugiej w Radiu Maryja. Bóg zapłać panie profesorze.
Dziękuję pięknie.
Bóg zapłać, do usłyszenia również państwu. Mówimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.